Kiedy okazuje się miłość? 11. przykazanie. Dobry wieczór, przyjaciele. Dzisiejszego wieczora pragnę przemawiać do was na temat, kiedy okazuje się miłość, następuje łaska. Pragnę zaczerpnąć tekst z Ewangelii Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To miejsce Pisma ma do czynienia z miłością. Wiemy o tym, że nie ma żadnej mocy, żadnej nauki, żadnej reguły, która może dorównać chrześcijańskiej miłości Boga. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić miłości Boga, pomimo że wielu o to usiłowało. Poeci i pieśniarze zawiedli pod tym względem. A my, kaznodzieje, głosimy miłość Bożą, ale nie jesteśmy w stanie wyjaśnić jej w pełni. Pewien poeta pisał o miłości Boga w następujących wierszach. Gdyby ocean był pełen atramentu, niebiosa całe z pergaminu, każde źdźbło byłoby piórem, a każdy człowiek zawodowym pisarzem, aby opisać miłość Boga, musiałby wyschnąć ocean, a zwój nie byłby w stanie jej pojąć, choćby się rozciągał od krańca do krańca nieba. Często przychodzą mi na myśl słowa pewnego słynnego poety, który wyraził się w następujący sposób. Odkąd przez wiarę ujrzałem ten strumień, który wypłynął z twych ran, miłość odkupienia stała się moim tematem i będzie nim aż do zgonu. Wydaje się, że w dzisiejszym wielkim powszechnym kościele Boga potrzeba nam tego wieczora jednej rzeczy, mianowicie miłości. Nie trzeba nam naszych darów i emocji w takim zakresie, jak nam się wydaje, pomimo tego, że one są kosztowne i możemy dzięki nim oddawać Bogu chwałę. Jeżeli jednak te dary nie są kierowane miłością, wówczas nie przynoszą wyników. Miłość powinna sprawować dom. Dom, który nie jest utrzymywany w karności przez miłość, nie jest wart tego, aby być nazwany domem. Jeżeli mąż i żona nie miłują uprzejmie jeden drugiego, nie mogą też mieć wzajemnego zaufania. Pamiętajcie, miłość jest najpotężniejszą siłą w tym świecie. A zamiast tego, aby pozwolić wierze odpoczywać na jakiejś emocji, co jest całkiem na miejscu, albo na jakimś darze, to także jest na miejscu, na przykład okrzyku, mówieniu w językach itd. Powinniśmy pozwolić, aby nasza wiara odpoczęła na miłości Boga. Musimy powrócić do podstawowych zasad. Na pierwszym miejscu miłość, a później wszystkie pozostałe sprawy. Gdybyście to uczynili, nasze kościoły by przeżywały prędszy rozwój, bowiem Bóg jest miłością. Otóż słowo miłość posiada dwojakie znaczenie, które pochodzi od dwóch różnych słów, które je wyrażają. W języku greckim jedna miłość nazywa się phileo. Jest to miłość naturalna, którą okazujecie w stosunku do waszej żony, ale agapao oznacza miłość boską. Te dwie miłości są bardzo często sprzeczne z sobą. Na przykład, kiedy żywicie miłość w stosunku do waszej żony, a jakiś obcy mężczyzna napastuje ją, jesteście w stanie zabić go na miejscu. To sprawia miłość phileo. Natomiast miłość agapao, czyli boska miłość, spowoduje, że będziecie się modlić za zgubioną duszę tego człowieka. I na tym polega cała różnica. Jestem prawie że pewien tego, iż wielu z nas zostało zwiedzionych, posiadając tylko miłość phileo, sądzą, że posiadają miłość agapao. Miłość phileo jest pochodzenia intelektualnego, podczas kiedy miłość agapao wypływa ze serca. Miłość ludzka jest miłością opartą o uczucia i pochodzi z ludzkiego umysłu. Miłość Boża natomiast z serca. Miłość phileo zawsze będzie powątpiewać i stawiać pytania, ale miłość agapao będzie odpoczywać i przeżywać pokój. Miłość ludzka zawsze rozumuje. Boska miłość nigdy tego nie czyni. Boska miłość ujawnia się w zaufaniu i stwarza wiarę, a to wówczas, kiedy prawdziwie miłujemy Boga boską miłością. Wielu spośród nas obecnych tutaj może zarzucić: ty przeczytałeś tylko taki krótki odcinek Pisma. Czy to wszystko? Ach, moi przyjaciele, w tym krótkim odcinku Pisma została zawarta tak wielka treść, że może spowodować, iż ktoś dostanie się do nieba lub zostanie na zawsze potępiony w piekle. Twój stosunek wobec tego krótkiego odcinka Pisma może spieczętować twoje wieczne przeznaczenie. A więc pomyślmy teraz przez chwilkę o tym odcinku Pisma. Tak samo jak ten nieduży urywek pisma jest w naszym życiu wiele drobnych spraw, które możemy czynić, a Jezus powiedział, jeżeli podacie tylko kubek zimnej wody w moim imieniu, otrzymacie zapłatę. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że On widzi małe sprawy, które wykonujemy, a miłość jest potężną siłą. Kiedy miłość okazuje się, kiedy znajduje się już u kresu swych sił, wówczas suwerenna łaska podejmuje się tego, aby skierować ją na cel, obiekt, o który miłość prosiła. Z tego powodu posiadamy dzisiaj naszego Zbawiciela. Bóg tak umiłował świat, a Jego miłość okazała się w stosunku do tego świata przez narodzenie Zbawiciela. Bóg chciał tak bardzo, abyś był zdrowy, że Jego miłość wstąpiła i przyniosła zadośćuczynienie za moje niemoce, tak samo jak za wasze grzechy. To miłość Boża zmusiła Go, aby się tego podjął. Nie ma nic większego jak miłość. Ona przynosi ufność, ona przynosi wiarę i przebaczenie. W miłości nie ma strachu. Miłość precz odrzuca strach. Odkryłem u wielu chrześcijan sporo strachu, ale tak być nie powinno. Strach to brak zaufania, a jeżeli miłujemy i posiadamy ufność, wówczas odrzucamy strach. Bóg pragnie, abyście posiadali miłość i zaufanie w stosunku do Niego. Ona odrzuci wasz strach i przyprowadzi was do służby dla Niego w jeszcze większej miłości. Miłość nie opiera się o zakony prawne, które staramy się przestrzegać. Miłość opiera się o wiarę w stosunku do drugich, o wiarę w Boga, w ufność i zaufanie wobec Boga. Moi przyjaciele, pragnę wam powiedzieć to, co następuje. Kiedy miłość wstępuje do waszych serc, to nie będziecie ranić drugich, jak również nie będziecie odczuwać, kiedy zranią was inni. Kiedy miłujecie Boga, kiedy prawdziwie wierzycie, kiedy jesteście z Nim zaślubieni, wówczas umieracie dla spraw tego świata, a Bóg okazuje swoją miłość. Jego miłość sprawia, że jesteście tym, czym jesteście. Pragnę wam opowiedzieć moje osobiste świadectwo dotyczące niektórych przeżyć mających związek z miłością. Moje życie nie jest mistyczne, jak sądzą ludzie. Nie, ono opiera się o miłość. Ona jest podstawowym faktem. Opiera się o miłość Chrystusa. Nie trzeba mówić, że miłujemy, ale trzeba Go ze serca miłować. Mogłem oglądać najokrutniejsze demony, które zostały pokonane. Oglądałem dzikie zwierzęta, jak padały na ziemię w obecności miłości Bożej. Miłość odrzuca strach. Niektórzy spośród obecnych tutaj pamiętają może ową noc w Portland, Oregon, kiedy miałem spotkanie z tym maniakiem. On mnie opluwał i przeklinał mnie. Wielu pastorów uciekło z podium. Odczuwali przed nim strach. Byli tam tacy, którzy sądzili, że należy tą sprawę przekazać władzom i przy pomocy użycia siły związać go i odprowadzić z powrotem do więzienia. Lecz na miejsce nienawiści mogłem odczuwać do tego człowieka miłość. Pomyślałem, ten biedny człowiek z pewnością nie chce mnie ranić, to sprawuje w tym człowieku diabeł. On, diabeł, mnie chce zranić. A ten mężczyzna być może posiada rodzinę, która go miłuje, lubi jeść i spędzać chwile w ich towarzystwie, pragnie być obywatelem, ale diabeł sprawuje w nim takie sprawy. Pomyślałem, ten biedny brat... On podszedł bardzo blisko do mnie i powiedział, ja ci zaraz pokażę, czy jesteś mężem Bożym albo nie. Nie odpowiedziałem nic, tylko na niego spoglądałem. Wszyscy milczeli. Ten człowiek mówił dalej, ty wężu w trawie. Znowu nie powiedziałem nic, ale ja nie bałem się, bowiem stałem z miłością Boga twarzą w twarz temu człowiekowi. A potem on podniósł swoją pięść, aby mnie uderzyć. Wówczas powiedziałem, szatanie! Opuść tego człowieka, a on zwalił się i rozpostarł u moich nóg, przygniatając moje stopy do podłogi. Nie bójcie się, moi przyjaciele, raczej na miejsce tego miłujcie. Pamiętajcie, diabeł wypróbuje każdą pięć ziemi, na której według waszego mniemania stoicie, ale jeżeli miłujecie Boga, nie będziecie odczuwali strachu. Będziecie się opierać o waszą wiarę i nie będziecie pokonani. Pamiętam pewne wydarzenie. Kiedy byłem ubiegłego roku w Meksyku, sprawozdania redaktorów mówiły o tym, że nie było dosyć miejsca, aby pomieścić ten wielki tłum. W Wielu ludzi, którzy przyszli na te zgromadzenia, musiało pozostać na otwartym powietrzu. Nie było dosyć krzeseł, aby mogli siedzieć, stali więc oparci jeden obok drugiego, aby słuchać Słowa Bożego. Młodzi i starzy pospołu. Niektórzy byli znużeni. Być może musieli iść cały dzień, aby się dostać na to zgromadzenie. A ja spoglądając na nich, widziałem, jak stoją na chłodzie i pomyślałem. O, jak bardzo oni muszą miłować Pana! W dniu sądu oni powstaną przeciw tym samolubnym członkom kościołów, którzy nie uważają nawet za stosowne zaszczycić swoją obecnością takie jak te zgromadzenia. Pewnej nocy, kiedy zebranie chyliło się już ku końcowi, zaczął mocno lać deszcz. Byliśmy przesiąknięci wodą. Nagle wśród tłumu wszczęło się zamieszanie. Mój syn, Billy Paul, podszedł do mnie i powiedział: Tato, w tym tłumie znajduje się matka, której dziecko zmarło i ona przemocą pragnie przedrzeć się pomiędzy służbą porządkową. Krzyczy tak głośno, bo chce dostać się do ciebie. Nikt nie jest w stanie jej zatrzymać, powiedziałem. Powiedz bratu Moore, aby podszedł i pomodlił się za nią. Brat Moore zaczął sobie torować drogę w tym kierunku, ale ta młoda kobieta, Meksykanka, utorowała już sobie drogę przez audytorium i znajdowała się już bardzo blisko podium. Kiedy brat Moore podchodził do niej, ujrzałem nagle widzenie małego dziecka, które powstało z martwych. Ta młoda matka spoglądała na mnie i wołała: Padre, padre, powiedziałem, przynieś tutaj to dziecko. Widziałem, że leżało nieruchomo, zawinięte w kocu, przesiąkniętym wodą. Ona mi powiedziała, że umarło przed wielu godzinami, ale nie przekazała je ani lekarzom, ani służbie pogrzebowej, ale przyniosła je do mnie, abym się za nie pomodlił. Położyłem ręce na to niemowlę i zwróciłem się w prostej modlitwie do Boga, a Bóg jest moim świadkiem. To małe dziecko wydało pisk i zaczęło gwałtownie kopać. Całe Meksyko zostało zaalarmowane. Okazała się miłość matki, a łaska Boża ujęła się tej sprawy. Amen. Pewnej nocy przyprowadzili mnie do starego męża pomarszczonego w obdartym odzieniu. Kiedy stanął przede mną, wyciągnął sznurek z paciorkami, różaniec, i zaczął się modlić. Powiedziałem: Bracie, możesz to odłożyć na bok, teraz tego już nie potrzebujesz. O, jak bardzo miłowałem tego człowieka! Czułem z jego powodu taki żal. Spoglądałem na jego ubogie stopy bez butów, na jego obszarpane spodnie. Wszystko złe zwaliło się na tego męża. Nie mogłem wprost uwierzyć temu, że i sama natura sprzeciwia się mu. Był zupełnie ślepy. Oglądając to wszystko, moje serce uczuło wyzwolenie się potężnej fali miłości i współczucia i zawołałem do Boga w górze: Jezu, proszę, zmiłuj się nad tym starym, ślepym ojcem. Czy zechcesz mu pomóc, ojcze? A nagle usłyszałem krzyk tego męża. Gloria Dios, to znaczy chwała Bogu. Powrócił mu doskonały wzrok. Co to sprawiło? To było spowodowane wejściem do społeczności jego ucierpienia. Wy musicie to także uczynić. Jeżeli miałem kiedykolwiek sukces w modlitwie za kogoś, to było wówczas, kiedy mogłem wejść do społeczności z tym człowiekiem, kiedy mogłem się wczuć w jego dolegliwości, kiedy mogłem wczuć się w jego stan. Wówczas coś we was wkracza poza granice rozumu i możecie modlić się za chorego modlitwą wiary. Musicie jednak mieć współczucie z tym człowiekiem, musicie z nim sympatyzować. Musicie wejść w jego potrzebę, zanim jesteście w stanie mu pomóc, a wówczas możecie wkroczyć do pewnego rodzaju głębi, to jest miłość Boga, która przewyższa miłość ludzką. Pragnę wam opowiedzieć jeszcze coś innego. Może potraktujecie mnie tym razem jako fanatyka, ale w każdym razie wam to opowiem. Cała moja usługa została osnuta miłością. Jeżeli potrafię miłować albo okazać współczucie z tym, który stoi przede mną, wówczas dzieje się coś. Pewnego razu, kilka lat temu, kiedy byłem strażnikiem zwierzyny, przebywałem podczas mojej służby w lasach i w polu. Wiedziałem o tym, że niedaleko stąd, gdzie patrolowałem, znajdował się mój przyjaciel, który w tym czasie chorował i potrzebował mnie. Pomyślałem, że skoro znajduję się tak blisko miejsca jego zamieszkania, udam się do niego w odwiedziny. A więc ruszyłem poprzek przez pole, które było otoczone ogrodzeniem. Wiedziałem, że to jest najkrótsza droga, odłożyłem więc moją strzelbę na tylne siedzenie samochodu, przeskoczyłem ogrodzenie i zacząłem zdążać w kierunku domu mego przyjaciela. Kiedy oddaliłem się jakieś 200 jardów od tego ogrodzenia, ujrzałem, jak przede mną powstaje duży czarny byk. Skąd on się tutaj znalazł? W tej chwili przypomniałem sobie, że to jest byk morderca, który został zabrany na to miejsce z farmy Burka. Przed kilku miesiącami zabił on człowieka, ale ze względu na to, że chodziło o bardzo jakościowego byka rozpłodowego, sprzedano go na tą farmę, a ja zapomniałem, że on się tutaj znajduje. A oto stał jakieś 30 jardów przede mną. Sięgnąłem szybko po moją strzelbę, ale nie miałem jej przy sobie. Zostawiłem ją w samochodzie. Jestem tak szczęśliwy, że ją tam zostawiłem, w przeciwnym bowiem wypadku zabiłbym tego byka, a musiałbym za niego zapłacić. On kopał racicą ziemię, a po chwili na mnie ruszył. Wiedziałem o tym, że ogrodzenie znajduje się zbyt daleko, a jedyna rzecz, która znajdowała się w pobliżu, był młody dąb, pod którym on poprzednio leżał. O, co mogłem teraz uczynić? Obojętnie w którym bym się kierunku skierował, wszędzie czyhała śmierć. A nagle przyszedł mi na myśl mój pan i w moim sercu powiedziałem: pójdę na śmierć tak dzielnie, na ile mnie stać, ufając w Jezusa Chrystusa. Zaledwie ta myśl wyszła z mojego serca, a proszę nie potraktujcie tego jako wypłód młodzieńczej wyobraźni, wówczas coś się stało. O, ja pragnę, aby się to stało i w obecnej chwili. Zawsze w takich sytuacjach to coś stanie się. Zamiast odczuwać nienawiść do tego byka, odczułem wobec niego współczucie. Odczułem do niego miłość. Nie czułem przed tym zwierzęciem więcej strachu niż przed moimi braćmi. Wszystek strach opuścił mnie i przyszło mi na myśl: biedne stworzenie, wkroczyłem na twoje terytorium. Ty jesteś zwierzęciem i ty nie umiesz niczego rozróżniać. Umiesz tylko strzec swoich praw. I wówczas głośno przemówiłem do tego byka następujące słowa: o Boże stworzenie, jestem sługą Bożym, a zdążam do mojego brata, który leży chory, aby się za niego modlić. Jest mi przykro, że naruszyłem twój spokój, ale w imieniu Jezusa idź i połóż się na ziemię. Zaraz potem rzucił rogami w powietrze, nabierając na nie proch ziemi i zatrzymał się. Stałem na tym miejscu tak spokojnie, jak tylko mogłem. Ten wielki byk morderca zatrzymał się w swoim biegu, w którym chciał mnie zabić, nie dalej niż 5 stóp ode mnie. Był tak zmieszany, że rozglądał się raz w jedną, raz w drugą stronę, a potem odwrócił się, poszedł i położył na ziemię. Przeszedłem w odległości 5 stóp od niego, lecz on już więcej się nie poruszył. O, kiedy miłość zostanie poddana próbie, jest ona w stanie pokonać każdego nieprzyjaciela i każde cierpienie na tej ziemi. Bóg, który zamknął w jamie paszczękę lwom, żyje i dzisiaj. Moja żona, która znajduje się tutaj, zawsze gani mnie za to, że noszę, że koszę łąkę bez koszuli. Posiadam w pobliżu domu, w którym mieszkam, około 0,5 akra trawy do koszenia, zarówno przed domem, jak i poza domem. Kiedy koszę, a słońce jasno świeci, jest mi gorąco, wówczas zdejmuję koszulę, ale to tylko w tym wypadku, kiedy znajduję się poza domem, a potem koszę z całych sił. Kiedy jednak otrzymuję wezwanie do jakiegoś chorego, szybko biegnę do domu, zdejmuję z siebie tą spoconą odzież i w kilku minutach jestem przebrany, żeby móc się pokazać przed ludźmi. Koszenie idzie mi tak powoli, że łąka przed domem już przerasta, a ja nie mam jeszcze skoszone to, co znajduje się poza domem, bowiem nie zbywa mi więcej czasu niż kilka pokosów dziennie. Pewnego gorącego południa znajdowałem się w tyle na podwórku i nikt mnie nie widział. Zdjąłem więc koszulę i bardzo prędko kosiłem. Zapomniałem o tym, że na rogu domu zagnieździły się szerszenie, a ja zahaczyłem kosą do ich gniazda. Przyjaciele, Bóg jest moim sędzią. W przeciągu krótkiej chwili zostałem cały okryty szerszeniami. Wiecie o tym, jak niebezpieczne jest ukłucie szerszenia. Być może śmiertelne. A ja byłem bez koszuli. Nagle coś się stało. Była to miłość. Na miejsce tego, aby czuć nienawiść wobec tych szerszeni, pomyślałem: biedne Boże stworzonka, ja nic nie mam przeciwko wam. To jest wasz dom, a ja was z niego przepędziłem. Następnie głośno do nich przemówiłem. Jest mi przykro, zapomniałem, że tutaj znajduje się wasz dom, przestraszyłem was, zaniepokoiłem. Proszę, przebaczcie mi. Wiem, że to brzmi jak słowa dziecka, ale lepiej, abyśmy byli dziećmi Bożymi, niż aby udawać dorosłych i przebierać w swoje ręce takie sprawy, na które nas nie stać. Szerszenie okrywały moje ciało, ale ja już nie odczuwałem z nich strachu i powiedziałem: małe stworzonka, powróćcie z powrotem do swojego gniazda, nie będę wam więcej szkodził. O, jako żywy Bóg, te szerszenie zakrążyły koło mnie 3 albo 4 razy i powróciły wprost do swojego gniazda. To była miłość. O, moc miłości, moi przyjaciele! Innym znów razem miłość okazała się na łonie natury w taki oto sposób. Zeszłej jesieni siedziałem na werandzie z moimi dobrymi przyjaciółmi Leo i Geny i uczyłem ich Słowa Bożego. Mieliśmy właśnie poważną lekcję na temat miłość matki. Tego właśnie poranka w gazecie była opisana historia o pięknej młodej dziewczynie Murzynce, która urodziła niemałżeńskie dziecko. Wzięła je do rąk, owinęła w koc, zaniosła na most, który prowadzi przez rzekę Ohio i wrzuciła do wody. Wydarzenie to zameldował władzom taksówkarz. Władze podjęły śledztwo i stwierdziły, że ten czyn został dokonany. Myśmy właśnie dyskutowali na temat, jak nazwać kobietę, która nie posiada miłości. Jest ona tylko samicą, która przyprowadza dziecko na świat, ale w żadnym wypadku nie jest matką. W tej właśnie chwili zobaczyliśmy oposa, który wkraczał do mojej furtki. Ominął kilka podwórków, które nie miały ogrodzenia, i przyszedł do mojego, które było otoczone płotem, tak jakby znał swoją drogę, bowiem nie próbował wpełznąć się pod płot. Skręcił z drogi, wszedł przez furtkę i podchodził do mojej werandy. Powiedziałem do tych chłopców: on musi mieć chyba młody, bo w przeciwnym razie opos podróżuje tylko nocą. On zresztą nie widzi wiele w czasie dnia. Wyszliśmy na jego spotkanie. Wziąłem do ręki grabie, które tam poprzedniego dnia zostawił brat Wood, i delikatnie go nimi potrąciłem. Lecz na miejsce tego, aby się zwinął, jak to zazwyczaj czyni opos, on zaczął je gryźć. To mnie zdumiało, bowiem przy najmniejszym przejawie niebezpieczeństwa on zawsze zachowuje się w sposób właściwy dla oposa. To jest taki oryginalny sposób jego zachowania się. Przewróciłem go na grzbiet i stwierdziłem, że jest bardzo zraniony. Ma złamaną nogę, a na jednej stronie głowy ma pomiażdżone miejsce pełne zaschniętej krwi. A w tym miejscu muchy nasadziły jaja i czerw się tam aż roił. To miejsce ciała oposa cuchnęło tak mocno, jak zgnite mięso. Oświadczyło to o ciężkim zakażeniu. Kiedy tak przez krótką chwilę leżał na swoim grzbiecie, jego kieszeń, w której nosi swoje młode, otwarła się od słabości, bowiem jego mięśnie były tak słabe i tak znużone, że już nie mógł utrzymać tej kieszeni w stanie zamkniętym. A wtedy wyskoczyło 9 młodych, które karmił. Pomyślcie o czymś takim, umierające zwierzę, a ono w śmiertelnym oddechu chce jednak nakarmić swoje młode i chce je obronić. Zwróciłem się do Leo i Genę. Chłopcy, spójrzcie, tu jest przed nami prawdziwa matka. Ona, choć może wydaje już ostatnie tchnienie, pragnie użyć je w tym celu, aby stanąć w obronie swoich dziatek, podczas kiedy ta kobieta murzynka wrzuciła swoje dziecko do rzeki. To jest prawdziwa miłość matki wobec swoich latorośli. O, moje serce było dotknięte. Opos próbował znowu powstać, pozwoliłem mu to uczynić. Zaczął jeszcze bliżej podchodzić do mojego domu, a myśmy go wciąż obserwowali. On podszedł zupełnie blisko do moich schodów frontowych i opadł zupełnie z sił. Nie był już w stanie uczynić dalszego kroku. Podeszliśmy do niego i w tej chwili brat i siostra Woods wyszli na pole. Siostra Wood jest weterynarką i ona zwróciła się do mnie. To zwierzę jest zranione zbyt mocno, aby mogło żyć. Musisz je więc zabić, bracie Branham. O, powiedziałem, tego ja nie jestem w stanie uczynić. A ona powiedziała: lecz ono umrze, a jego młode zginą z głodu. Weźmij tylko te młode, powiedziała dalej, i szybko je zabij. Przekonywała mnie o tym, że to jest o wiele lepsze, aniżeli pozwolić im cierpieć, lecz ja nie mogłem się na to zdobyć. Więc ona mówi do mnie, idź, bracie Branham, weź strzelbę i zastrzel to biedne stworzenie. Nie, ja nie mogę tego uczynić, siostro Wood, nie potrafię czegoś takiego uczynić. Ona mówi do mnie, przecież jesteś myśliwym, nieprawdaż? Tak, jestem myśliwym, ale nie jestem zabójcą. Ona mówi, zatem niech to uczyni mój mąż. Lecz i ten plan mi się nie podobał, więc powiedziałem, poczekajmy przez chwilę. Dzień minął i nastał wieczór. Wyjechałem z moją rodziną na przejażdżkę. Kiedy powróciliśmy, poszedłem, aby zobaczyć, czy ten obóz jeszcze się tam znajduje. On tam jeszcze był i był jeszcze bliżej śmierci niż poprzednio. Wiedziałem, że jeżeli w nim jest jakakolwiek siła, to skoro tylko nastanie zmrok, opuści to miejsce, bowiem one poruszają się tylko w nocy. Ale on tam ciągle leżał, a jego młode próbowały nakarmić się. Było mi bardzo żal tego biednego, zranionego zwierzęcia, które tutaj leżało i umierało. Następnego dnia wcześnie rano podeszła do mnie moja córka Rebeka. Było około 6 godziny rano i ja właśnie przyszedłem do mojego pokoju, aby spędzić chwilę w rozważaniach nad sprawami pańskimi. Ona mówi do mnie, tato, ja ciągle nie mogę puścić z głowy tej starej matki, oposa. Ja także nie mogę, Becky, odpowiedziałem. Postanowiliśmy więc, że pójdziemy popatrzeć na niego. Kiedy tego wczesnego poranku stanęliśmy przy nim, wydawało się, że jest w jeszcze gorszym stanie niż poprzednio. Jego oddech był już tak powolny, że ledwie było go można wyczuć. Becky zaczęła płakać. Weszliśmy do domu. Posłałem ją do łóżka. Powróciła jeszcze raz do mojego pokoju i usiadłem. Pomyślałem, o Boże, jak ta biedna matka opos musi cierpieć. A jak na drugiej stronie ona musi miłować swoje niemowlęta. Chyba nie potrafiłbym przypatrywać się temu, gdyby ona miała być zabita. Kiedy tak siedziałem, to nagle przemówił do mnie jakiś głos. Ty wczoraj głosiłeś kazanie o tym zwierzęciu. Użyłeś je jako temat swojego przemówienia. Tak, to prawda, powiedziałem. I ty powiedziałeś, że ono jest prawdziwą matką. Tak, to prawda. A ja je posłałem do twoich drzwi i ono stoi przed twoimi drzwiami jako prawdziwa pani przez 24 godzin i czeka na swoją kolejkę, aby się za nią modlić, a ty nie powiedziałeś dotąd jeszcze ani słowa. Powiedziałem. Tak, ja nie myślę. Powiedziałem. Z kim ja rozmawiam? Czy rozmawiam sam ze sobą? Wyskoczyłem i powiedziałem. O, czy to ty jesteś, Boże? Skłoniłem moją głowę i zacząłem płakać. O, miłosierny Boże, przebacz twemu pokornemu słudze jego brak uświadomienia. Jest mi bardzo przykro, drogi Panie, że jestem takim głupim i tak pozbawionym rozsądku. Proszę, przebacz mi, drogi Panie. Potem pośpieszyłem się do tej starej matki oposa, uklęknąłem obok niej i podniosłem moje ręce do Boga w modlitwie, prosząc o jej powrót do zdrowia. Położyłem moje ręce na to prawie że nieżywo ciało i modliłem się gorliwie. Kiedy powstałem na nogi, życie zaczęło napływać do jej ciała. Ona stanęła na nogach, zaczęła przygarniać do siebie swoje młode, spojrzała na mnie, jak gdyby chciała powiedzieć, dziękuję ci, uprzejmy Panie. A potem zaczęła oddalać się przez trawnik w kierunku furtki, jeszcze raz odwróciła się, a potem odeszła drogą, którą przyszła, wprost do lasu. O, jak się rozradowałem, jak chwaliłem Boga. On przyprowadził biednego, starego, umierającego oposa do moich drzwi, aby się za niego modlić. On przywrócił go z powrotem do życia. Zwierzę, które nawet nie posiada duszy dla zamieszkania Ducha Świętego, a jednak Bóg przyprowadził je mocną ręką. Na ile wiem, ono żyje jeszcze dzisiaj i wychowało swoją maleńką rodzinę. Jeżeli Bóg przez swego Ducha Świętego mógł przyprowadzić do mnie biednego, niemego oposa w tym celu, aby modlić się za niego, w celu oszczędzania jego życia, o ile więcej warci jesteście wy niż ten opos, czy i wy nie przyszliście dziś, aby modlić się za was, drodzy bracia? Oczywiście, jeżeli Bóg mógł podnieść oposa, może podnieść i was. Spoglądajmy tylko na niego całym naszym sercem. Wy, którzy tutaj leżycie w chorobie, czy nie wiecie, że Król Królów czuwa nad wami? Nie martwcie się, nie bójcie się. Może powiecie, ach, ja jestem tak mało znaczący przed Bogiem. lecz mówię wam, że wy jesteście Jego dziećmi, a Bóg was pragnie. On was miłuje, On was tak miłował, że kiedy okazała się miłość, wówczas najwyższa łaska zajęła swoje miejsce i posłała Zbawiciela, aby was wykupić z powrotem Jemu na własność. W tym Zbawicielu On sam był zraniony za nasze przestępstwa, bowiem nas umiłował. On widział utrapienie swojego ludu i w swoich ranach udzielił wam uzdrowienia. Boża łaska utorowała drogę, bowiem Jego miłość jej wymagała. A kiedy Jego uczucia okazały się w Jego miłości, Chrystus stąpił w dół, by zająć swoje miejsce, a to tylko Jego miłość szła za nami. Było potrzeba, aby ktoś zajął to miejsce. Łaska obmyśliła za was ofiarę. Od was oczekuje się tylko wiary. Kto wierzy w Niego, nie zginie, ale ma żywot wieczny. Ufam, że uchwyciliście się tej wizji. Miłość jest jednym z największych instrumentów Bożej ekonomii. Bóg jest miłością. Biblia mówi, że On jest miłością. A kiedy stajecie się jednym z Jego dzieci, stajecie się częścią tej miłości, częścią Bożej ekonomii. Stajecie się Jego własnością. Kiedy to czynicie, stajecie się synami i córkami Boga, a On powiedział, że wam udzieli żywot wieczny. Otóż słowo, które używa się na wyrażenie wiecznego życia w języku greckim brzmi zoe. Oznacza ono żywot Boga. Otóż miłość Boga okazała się w stosunku do was, a to czyni was częścią Jego samego, kiedy nawróciliście się. Staliście się dziećmi, co oznacza narodzić się albo przyjść z. A to czyni was pokrewnymi Boga w tym stopniu, że jesteście obecnie synami i córkami. Bóg, Stwórca, wszystkie te sprawy stworzył swoją mocą przez swoje wypowiedziane słowo. A wszystko to zostało dokazane Słowem Bożym. Cały świat został przez Niego uczyniony. Jak bardzo mylimy się, gdy próbujemy ignorować Słowo Boże lub kiedy pragniemy ograniczyć moc Bożą do zakresu własnej wyobraźni. Ziemia, na której stoimy dzisiejszego wieczora, to jest tylko okazane Słowo Boże. Bóg wypowiedział to Słowo, to jest wypowiedziane Słowo. Ach! Z jakim zamiarem przyszliście tu dzisiejszego wieczora? Czy aby się za wami modlić? Pragnę was zapytać, jaki jest stosunek waszej duszy wobec Boga? Skłońmy teraz nasze głowy i zwróćmy się do Niego. Pamiętajmy, drodzy przyjaciele, gdyby to miało być ostatnie poselstwo, które wygłosiłem w życiu, moje słowa polegają na prawdzie, bowiem Biblia mówi, że one są prawdą. Duch Święty, który działa w mojej usłudze, potwierdza, że to jest prawdą. Świat naukowy także wie, że to jest prawdą, bowiem zostało to już nawet sfotografowane. Wierzcie i oglądajcie Boga, który działa pomiędzy wami. Ja wierzę, że światło, które jest obecne w tej chwili, kiedy się za was modlę, jest tym samym, które zostało sfotografowane w zgromadzeniu w Houston, w Teksasie. Wierzę także, że w obecności mojego Boga Stwórcy i Zbawiciela, że to jest ten sam słup ognisty, który prowadził dzieci narodu izraelskiego pod przewodnictwem Mojżesza. Wierzę, że ten słup ognisty, który jest tutaj w obecnej chwili, objawi tajemnice serc ludzkich dzisiejszego wieczora, jest tym samym słupem ognistym, który stąpił w dół, stał się ciałem i przebywał między nami w kształcie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, przyszedłem od Boga i powracam do Boga. Wierzę w to, że kiedy On odszedł do Boga, powrócił do nas w postaci tego światła, w tej samej postaci, w której objawił się Mojżeszowi i innym prorokom w Biblii. Wierzę, że chodzi o to samo światło, które Paweł oglądał na swojej drodze do Damaszku, pomimo tego, że ci, którzy byli z nim, niczego nie widzieli. Wierzę, że to światło, które jest tutaj, poza mną w tej chwili obecnej, jest tym samym światłem, które prowadziło Piotra z więzienia. On jest obecny tutaj w tym celu, aby odpowiedzieć na modlitwę tej młodej kobiety siedzącej tutaj. Ona ma ciemne włosy, choruje na nerwy. Mężczyzna, który siedzi obok niej, cierpi na boleści kręgosłupa. Jesteście małżeństwem. Jeżeli to polega na prawdzie, podnieście wasze ręce. Ja was nie znam, nigdy was nie widziałem, ale Pan Jezus Chrystus was uzdrawia, jesteście obaj uzdrowieni. Amen. Teraz oglądam, jak to światło posuwa się w kierunku mężczyzny, który choruje na woreczek żółciowy. Twoje nazwisko jest Clarence. Ty przyjechałeś z miejscowości, która nazywa się Grand Prairie. Polega to na prawdzie, nieprawdaż? Dolegliwości twojego woreczka żółciowego, panie, skończyły się. Możesz powrócić zdrowy do domu. Amen. Może powiecie, bracie Branham, ty wymieniłeś nazwisko tego człowieka. Czy Jezus Chrystus, kiedy był w swoim ciele, nie powiedział Szymonowi, że jego imię jest Szymon, a jego imię ojca Jonasz i że odtąd będzie nazwany Piotrem? Tak, on jest ciągle tym samym. Amen. Ten słup ognisty znajduje się obecnie ponad kobietą, która cierpi na skutek wysokiego ciśnienia krwi. Ty nazywasz się pani Fishbrook. Mieszkasz w tym mieście przy ulicy numer 125. Numer twojego domu jest 13104. Jeżeli to polega na prawdzie, podnieś swoją rękę. Tak, pani, powróć do domu, jesteś uzdrowiona. Jezus Chrystus uzdrawia cię. O, ja was wzywam, abyście wierzyli. Spoglądajcie na Boga, żyjcie i wierzcie. Światło przesuwa się teraz ponad pewną panią w środkowym rzędzie. Jest to panna Farr. Ona choruje na serce, czy tak? Czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? Twój ojciec, który znajduje się obok, jest chory duchowo. Wy nie mieszkacie w tym mieście. Mieszkacie w Stanach, ale w górzystej miejscowości w Warren, Pensylwania. Jeżeli to polega na prawdzie, podnieście wasze ręce. Jesteście obaj uzdrowieni. Jezus Chrystus uzdrawia was. Amen. Obecnie pragnę coś uczynić. Niech każdy, który oziębnął w swoim sercu w stosunku do Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy, którzy są tego wieczora dalecy od zwycięstwa w swoim życiu, niech wszyscy grzesznicy przyjdą do Chrystusa, który potwierdził samego siebie przed wami. Przyjdźcie teraz do Pana Jezusa wszyscy, którzy pragniecie się pozbawić plam swoich win. Chrystus jest tutaj, przyjdźcie do przodu, dopóki On jest tutaj. Czy zechcecie tak uczynić? Przyjdźcie, przyjaciele, przyjdźcie wy, którzy odeszliście od Niego, chłodni, letni, obojętni. Przyjdźcie z balkonów, obecnie dajemy wam okazję przyjść i przyjąć Pana Jezusa, który odejmie od was żądło śmierci. Tak, wiem, o czym mówię. On by mi nie pozwolił czynić tych spraw i potwierdzić tutaj swoją obecnością. Czy chcecie pozbawić się swoich plam i win? Pójdźcie zatem wszyscy na dół. Co się z wami dzieje, Kanadyjczycy? Co się to dzieje? Jest dobrą rzeczą być konserwatystą, ale nie bądźcie tacy sztywni. Zasmucicie Ducha Świętego i oszukacie się o przebudzenie. Słuchajcie mnie, przemawiam w imieniu Pańskim. Złamcie tę upartość, złamcie tę sztywność, która pomiędzy wami panuje. Upadnijcie na swoje kolana, potrzeba wam pokuty. Przemawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli pragniecie przebudzenia, dajcie Bogu ogrzać swoje serca. Jestem sługą Bożym, jestem prorokiem Bożym, a tutaj pomiędzy wami dzisiejszego wieczora znajdują się tacy, którym trzeba znaleźć się przy ołtarzu. Uporządkujcie wasze życie przed Bogiem, bowiem nadchodzi godzina, kiedy będziecie krzyczeć i szukać tych spraw, a nie znajdziecie ich. To jest tak, mówi Pan, to przemawia Bóg. Wy, którzy jesteście obojętni, znajdźcie swoje miejsce przy ołtarzu. Zawstydźcie się. Duch Święty przychodzi i manifestuje te sprawy pomiędzy wami, a wy siedzicie, jakbyście byli na śmierć przemarznięci. Powstańcie ze swoich krzeseł i przyjdźcie do ołtarza, pokutujcie, inaczej zginiecie. Nie wiem, dlaczego to mówię, ale coś mówi do mnie, aby to powiedzieć. Przedkładam wam ostrzeżenie. Może być ono dla was tym ostatnim. Pokutujcie. Nie interesuje mnie to, do jakiego kościoła należycie. Jeżeli nie pokutowaliście, a Boża miłość nie znajduje się w waszych sercach, jesteście grzesznikami i zdążacie do piekła. To jest tak, mówi Pan. Ten sam Bóg, który rozpoznaje ducha i przedstawia stan ludzi, przemawia i w tej chwili, przemawia w imieniu Jezusa Chrystusa. Pośpieszcie do ołtarza, udajcie się prędko do pokuty, zanim Bóg przewróci swoją stronicę nad wami i zostaniecie potępieni na wieki. To jest tak, mówi Duch Święty, który znajduje się pomiędzy wami w obecnej chwili. To brzmi szorstko, ale to sprawuje On. Ja to tylko wymawiam. Bóg wie, że za nic nie mógłbym wypowiedzieć tych słów sam z siebie. Coś mnie przycisnęło i powiedziało, aby to wypowiedzieć. Ja słucham tylko Boga. Podczas kiedy będziemy śpiewać jeszcze jeden wiersz z pieśni, jest źródło pełne świętej krwi, raczej przyjdźcie. O, jak bardzo ten kraj potrzebuje załamania. Wy potrzebujecie załamania, zanim będziecie mogli być na nowo ukształtowani. Uczęszczacie tak długo do kościoła, że staliście się ludźmi zaśniedziałymi i sztywnymi, ale wam potrzeba pokuty, wam potrzeba starodawnego przeżycia Bożej miłości w waszych sercach. Mój głos będzie was prześladować tak długo, jak długo jesteście śmiertelnymi. To jest prawdą. Przemawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pozwólcie, że poruszę jeszcze jedną sprawę. Jeżeli posiadacie coś przeciwko sobie, wyrównajcie to w obecnej chwili. W tym budynku rozprasza się ciemność. Mój duch nie będzie się zawsze wadził z człowiekiem. Sądzę, że gdyby moje serce nie było ogrzane przez Boga, natychmiast bym powstał z mojego siedzenia. Szukałbym mojego miejsca przy ołtarzu. Przyjaciele, nie oglądałem czegoś takiego przez lata. Nie przeżyłem takiego uczucia, jak to, które nawiedziło mnie tutaj przed kilka chwilami. Oglądałem to jak jakąś ciemność falującą w tym budynku i coś mnie uderzyło. Nie były to moje słowa, ani moja wola, aby te słowa wypowiedzieć. Bóg wie, że to polega na prawdzie. Coś nie jest w porządku, pamiętajcie o tym. Słuchajcie, przyjaciele, ja nie jestem człowiekiem kompromisu, nie jestem kimś, kto nalewa lurem. Mówię wam prawdę, a Bóg potwierdza to, co mówię, jako prawdę. Staliście się zbyt kościelni, pozostawiliście na zewnątrz Chrystusa. Jestem tak wdzięczny za to, że mogę widzieć wasze przekonania oraz ten ołtarz pełen szczerych serc. Świadczy to o tym, że Bóg porusza się. A więc teraz wszyscy razem modlmy się i wzywajmy naszego Pana, podczas kiedy On daje nam posłuch. Jeżeli będziecie słuchać, Bóg udzieli wam dla Edmonton przebudzenia. Chodźcie, wzywajmy Boga i pamiętajmy o tym, potrzeba nam przebudzenia. Wasza krew nie leży więcej na mnie w dniu sądu. Przemawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy chcielibyście oglądać jeszcze jedną noc pięćdziesiątnicy? Zależy to od was. Dawca pięćdziesiątnicy jest tutaj obecny. Jest to Duch Święty. Módlcie się, wzywajcie imienia Bożego. O wieczny Boże, przychodzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Diabeł został zgromiony, choroba została wyleczona, Ewangelia została ogłoszona, a moc Boża przepędziła wszelką moc demoniczną z tej hali wystaw. O Panie, złam każdy mur rozdzielenia, rozerwij denominacjonalizm, złam tego rodzaju ideały, a niech Duch Święty w obecnej chwili wstąpi do każdego serca jak potężny wiatr. Niech napełni całe to audytorium oświecającą mocą Ducha Świętego, niech rozpali ogień w każdym sercu. O wieczny Boże, który znasz serca ludzkie, Ty, który objawiasz samego siebie w płomieniu ognia, przebacz każdy grzech, usuń każde przestępstwo i daj, aby ci ludzie byli czyści i biali. Zdasz to, Panie. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Podnieście wasze ręce, oddajcie mu chwałę. Uwielbiajcie go.